Tytuł tygodnia.
Andrzej Nowak, Dzieje Polski, wydawnictwo Biały Kruk. Mówi autor Andrzej Nowak.
Mnie od bardzo dawna interesuje historia jako całość, nie jeden fragment, tylko są ludzie, którzy nazywają siebie pasjonatami historii jednego wydarzenia, jednej bitwy albo jednej specjalności, na przykład militariów, na przykład historii, powiedzmy, literatury. Natomiast mnie rzeczywiście po trosze interesują wszystkie objawy rzeczywistości. W przypadku wielkiej syntezy obejmującej bardzo duży zakres czasu, jak na przykład całe Dzieje Polski, nie mogę rzecz jasna zapoznać się ze wszystkimi źródłami, chociaż w odniesieniu do średniowiecza jeszcze to jest w miarę możliwe, w pierwszych przynajmniej tomach, ale potem oczywiście już nie będzie możliwe wyczerpanie łyżką, jaką trzymam w ręku, morza świadectw, które się pojawia stopniowo z wiekami.
Czyta Piotr Maciejewski.
Polska wchodzi do historii. Mały, wielki wybuch. 940-966. Dubrouka ad Mesconem venit. Mysko dux Polonie baptizatur. To są dwa pierwsze wydarzenia zapisane z datą roczną, jakie odnoszą się do historii Polski. 965. Dubrowka przybywa do Mieszka. 966. Mieszko, książę Polski, został ochrzczony. W takim brzmieniu dotarły do nas przepisywane na początku wieku XII z rocznika kapituły krakowskiej dawnego, prowadzonego przez Jordana, biskupa piastowskiego państwa, od 968 roku. Znajdują swoje potwierdzenie w najważniejszym źródle pisanym do dziejów Mieszka i Bolesława Chrobrego, w kronice biskupa Merseburga Titmara, saskiego autora, znającego język słowiański i wielu bezpośrednich świadków czasów Mieszka i Dobrawy. Pięknie się te nasze historycznie poświadczone dzieje zaczynają. Od przybycia kobiety do mężczyzny, od małżeństwa, od chrztu księcia. Zaraz potem najstarsze nasze roczniki dodają trzecią datę, 967. Boleslaus Magnus Natus Est. Urodził się Bolesław Wielki. Dopełnienie szczęśliwego związku. W trzecim roku pisanej naszej historii rodzi się Wielki Król. Tej daty też nikt nie kwestionuje. Czy to jednak niezbyt piękny początek? O pół wieku starszy od Titmara inny niemiecki kronikarz, Widukind, benedyktyński mnich z klasztorów Korwej w nadrenii północnej Westfalii, autor Dziejów Saskich, które urywa na śmierci cesarza Ottona w 973 roku, wprowadza inne wydarzenie do naszej pisanej historii jako chronologicznie pierwsze. W 66 rozdziale trzeciej księgi swych dziejów informuje o buntowniczym watażce saskim Wichmanie, który stawał na czele pogańskich plemion wieleckich mieszkających między Dolną Łabą a Odrą. Geron, margrabia potężnej marchii wschodniej cesarstwa niemieckiego, na czele której prowadził w 963 roku podbój słowiańskich Łużyc, miał odesłać Wichmana do barbarzyńców, czyli do Wieletów. Wichman na ich czele z kolei nacierał w częstych bojach na dalej mieszkających barbarzyńców. Króla Mieszka, którego władzy podlegali Słowianie, zwani Licikawiki, do tej intrygującej nazwy jeszcze wrócimy, dwukrotnie pokonał, zabił jego brata. Wielki łup od niego wycisnął. Choć sam Widukind nie podaje rocznej daty klęski Mieszka, to z porównania z innymi niemieckimi rocznikami wynika, że chodzić mogło właśnie o rok 963. A zatem pisana historia Polski miałaby się zaczynać od podporządkowania niemieckiemu cesarstwu w roku 963? To także frapująca perspektywa. Przede wszystkim dlatego, że stawia od razu na pierwszym miejscu ważny w następnym tysiącleciu problem niepodległości. Także dlatego, że w połączeniu z datami następnymi, 965 i 966, pokazuje możliwe polityczne ich znaczenie. Sojusz z Czechami poprzez małżeństwo księżniczki z Pragi i chrzest księcia jako odpowiedź na zagrożenie państwa. Jakże błyskawiczna, jakże skuteczna. Nad tym jeszcze będziemy się zastanawiać. Tu jednak trzeba podkreślić, że w związku z wielką różnicą między świeżym zapisem Widukinda i znacznie późniejszą interpretacją Thietmara, historycy spierają się do dziś gorąco o to, czy sama data roku 963 jest pewna, czy rzeczywiście doszło do bezpośredniego zagrożenia, a tym bardziej do uzależnienia państwa Mieszka przez cesarstwo w tym czasie. Mamy jeszcze jedno świadectwo dotyczące państwa Mieszka. Także z lat 965-966. Sporządził je Ibrahim ibn Jakub, żydowski handlarz i uczony, a także wywiadowca na służbie kalifa Kordoby al-Hakama II. Panował w latach 961-976. Kalif po swoim ojcu, Abd ar-Rahmanie, odziedziczył wielką gwardię słowiańską. Podobno ponad 13 tysięcy ludzi zasłużonych w podbojach Afryki Północnej i dzisiejszej Hiszpanii. Hakam nie był wojennym panem. Patronował za to nauce, tworząc z Kordoby jedno z najważniejszych centrów intelektualnych ówczesnego świata. Zgromadził gigantyczną bibliotekę, liczącą ponad 400 tysięcy manuskryptów. Słowiańscy niewolnicy byli mu raczej potrzebni do męskiego haremu, zgodnego z jego upodobaniami, niż do walki. Czy kupiec Ibrahim wysłany został do dalekich krajów słowiańskich, by zbadać możliwości skuteczniejszego pozyskiwania niewolników z obszaru nazywanego po arabsku Sakaliba, czyli Słowiańszczyzna, czy po to, by poznać lepiej kraje pochodzenia wielu przedstawicieli administracyjnych elit kalifatu? Nie wiemy. Wiemy na pewno, że dotarł w swej wielkiej podróży do Magdeburga, gdzie rozmawiał z cesarzem Ottonem I, następnie do czeskiej Pragi, skąd właśnie Dobrawa wyruszała do Mieszka, a następnie na ziemię zachodniosłowiańskich obodrzyców. Ibrahim mógł nawet spotkać samego Mieszka w Pradze albo w Saksonii. O ziemi Mieszka był znakomicie poinformowany. Umiał słuchać i dowiadywać się, czego dowodem są choćby zapisane przez niego słowiańskie słowa, takie jak mch, mech, zb, szpak czy tetra, cietrzew. Umiał też z talentem antropologa i asa wywiadu zarazem opisać egzotyczny kraj, jego obyczaje, dęte i strunowe instrumenty muzyczne, higienę, napoje, sady, jak i system polityczno-militarny. Wymienia Mieszka jako jednego z czterech królów Słowian, obok władcy Bułgarów, Bolesława, króla Faraga, Bojema i Karako, czyli Pragi, Czech i Krakowa, oraz Nakona, księcia obodrzyckiego. Dalej pisze tak. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich, to jest słowiańskich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną lub rybę. Pobierane przez niego, to jest Mieszka, podatki stanowią odważniki handlowe. Idą one na żołd jego piechurów. Co miesiąc każdemu oznaczona ilość z nich. Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 secin innych wojowników. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on, to jest Mieszko, każe mu wypłacić żołd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdy dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. Jeżeli zaś jest kobietą, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. Z Meszko sąsiadują na wschodzie Rus, a na północy Burus, Prusy. Nie będę cytował tego fascynującego opisu w całości. Tu wystarczy mi stwierdzenie, że przenikliwy obserwator z dalekiego południa przedstawił kraj Mieszka w roku 966 jako doskonale zorganizowany, silny militarnie i zasobny system. Gotowe państwo z 3000 pancernych i większą liczbą utrzymywanego na regularnym żołdzie wojska. Na to właśnie chcę na początku zwrócić uwagę. Polska wynurza się w historii pisanej nagle, w latach 963-966, jakby znikąd, w postaci dojrzałej, od razu jako ważny i poważny czynnik gry politycznej tego krańca Europy.
Andrzej Nowak, Dzieje Polski, wydawnictwo Biały Kruk.